powietrzu też sytuacja układała się na korzyść Niemców. Myśliwce Messerschmitt BF-109F i G były lepsze niż brytyjskie Hurricany i amerykańskie Warhawki czy Kitty Hawk, a niemieccy piloci sprawniejsi od brytyjskich. Kapitan Joachim Marseille zestrzelił 156 samolotów angielskich, zanim zginął w wypadku nad El Alamein 30 września 1942 roku. Rommel mógł liczyć na sukces ofensywy, którą postanowił rozpocząć 26 maja o Brzasku. Początkowo walka toczyła się ze zmiennym szczęściem. Na prawym skrzydle Afrika Korps rozbił hinduską 3. Brygadę Zmotoryzowaną, ale w starciu z 7. Dywizją Pancerną stracił wiele czołgów. Na lewym skrzydle sytuacja Rommla była znacznie gorsza. Alianci zatrzymali włoski 20. Korpus, a dywizje Triest i Ariet poniosły poważne straty. Rommel wycofał się i przegrupował siły. Lis pustyni, nie mogąc rozbić wojsk alianckich we frontalnym ataku, postanowił wciągnąć się w zasadzkę, w której mógłby wykorzystać siłę ognia swoich strasznych armat kalibru 88 mm. Na początku czerwca pod Solum 13 armat zniszczyło 123 z 238 brytyjskich czołgów. Teraz Rommel chciał powtórzyć ten sukces. Ustawił doskonale zamaskowane działa w pobliżu lotniska El Adem. O swoim planie poinformował dowództwo w Berlinie. Nie mógł przewidzieć, że jego zamiary są znane dowódcom brytyjskim. W Bletchley Park w Anglii zespół kryptologów odczytywał większość depesz Rommla wysyłanych do Berlina i Rzymu, a przechwyconych przez brytyjskie stacje nasłuchowe. Były szyfrowane w maszynie Enigma. Dzięki polskim kryptologom Brytyjczycy nauczyli się szybko i sprawnie poznawać ich treść. W Bletchley Park po rozszyfrowaniu depeszy tłumaczono ją na angielski i utajniano treść przy użyciu szyfrów angielskich, a następnie przesyłano do kwatery generała Auchinlecka w Kairze. Konieczność zachowania jak najściślejszej tajemnicy nakazywała, aby jak najmniej oficerów wiedziało, z jakiego źródła pochodzą informacje o planowanych ruchach wojsk nieprzyjacielskich. W Kairze tylko trzej ludzie znali teksty niemieckich depesz. Głównodowodzący, generał Auchinleck, dyrektor operacji wojskowych oraz szef wywiadu wojskowego, pułkownik de Gingant. Przywilej ten nie obejmował dowódcy 8. Armii, generała Nila Ritchiego. Jeżeli z depesz wynikała informacja istotna dla dowódcy 8. Armii, był on powiadamiany listownie przez generała Auchinlecka z zastrzeżeniem, by natychmiast po przeczytaniu list spalił. Lub też docierał do niego pułkownik Gingant, aby osobiście przekazać wiadomość bez podania jej źródła. Tak też się stało w czerwcu 1942 roku. Generał Auchinleck, dowiedziawszy się o planowanej przez Rommla zasadzce, wysłał natychmiast pułkownika de Ginganda z ostrzeżeniem dla generała Ritchiego. Szef wywiadu pełnił swoją misję skrupulatnie. Liczył na to, że generał Ritchie, który spędził wiele miesięcy w kwaterze głównej w Kairze jako zastępca szefa sztabu, zorientuje się bez zbędnych wyjaśnień, jakie jest źródło informacji. Pomylił się. Ritchie uważał, że ostrzeżenie przywiezione przez szefa wywiadu Kairu pochodzi z jego własnych źródeł wywiadowczych lub z zeznań jeńców niemieckich czy włoskich, a on, dowódca 8. Armii, nie mógł dopuścić myśli, że w Kairze wiedzą więcej o planach wroga niż on na polu bitwy. Jego wywiad nie meldował o żadnych poważniejszych ruchach wojsk niemieckich w rejonie El Adem. Dlatego też generał Ritchie nie uwierzył w ostrzeżenia i w sobotę 13 czerwca 1942 roku 300 czołgów ruszyło w stronę El Adem. Pełną szybkością wjeżdżały w świetnie zamaskowane wilcze doły i pola minowe. Te, które usiłując uniknąć zagłady, raptownie hamowały i zakręcały, stawały się celem niemieckich dział kalibru 88 mm. Obsługa doskonale zamaskowanych i rozstawionych armat czekała, aż brytyjskie czołgi obrócą się bokiem, wystawiając na strzał miejsca, gdzie pancerz był cieńszy. Strzelali celnie z odległości od 800 do 1000 metrów. W ciągu kilku godzin Brytyjczycy stracili 230 czołgów. Pozostało im jedynie szybkie wycofanie resztki oddziałów pancernych do Egiptu. Rommel parł na wschód, przekonany, że wkrótce przyjmie defiladę swoich wojsk pod piramidami. Sekrety kapitana Zeibema. Przez całą dobę w eterze rozbrzmiewały komunikaty, rozmowy, rozkazy. Oczywiście najważniejsze informacje były zaszyfrowane czy też utajnione za pomocą dość prymitywnych kodów, ale doświadczony i uważny słuchacz nie miał większych kłopotów ze zrozumieniem tej wrzawy. Kapitan Zeibem był mistrzem nad mistrzami. Po sposobie nadawania rozróżniał jednostki, lokalizował je i orientował w ich ruchach. Radiowe rozmowy żandarmów kierujących przejazdami kolumn pojazdów pozwalały mu orientować się w planach dowództwa jednostek 8 Armii, lokalizować składy żywności i amunicji, dowiadywać się o terminach transportów, zaopatrzeniem, ich liczbie i zawartości. On i jego ludzie z Fernmelden Aufklärung Company wsłuchiwali się codziennie w radiowe głosy brytyjskiej armii, obsługując aparaturę nasłuchową zainstalowaną w kilku samochodach pancernych na wzgórzu nieopodal Tel El Eisa, nazwanym Wzgórzem Jezusa. 16 czerwca o 10.30 zarejestrowali rozmowę między dowództwem 29. Brygady Hinduskiej i 7. Dywizji Pancernej, z której wynikało, że tej nocy garnizon fortu El Adem zaatakuje pozycje niemieckie. Rommel, poinformowany o brytyjskich planach, rzucił do akcji 90. Dywizję Lekką, która zaatakowała zaskoczoną załogę El Adem i zajęła fort, będący ważnym ogniwem obrony Tobruku. Na początku lipca 1942 roku wywiad 8. Armii zlokalizował posterunek nasłuchowy kapitana Zeibema. Rozkaz zlikwidowania go otrzymał 48. Batalion Australijski z 9. Dywizji Piechoty, dowodzony przez podpułkownika Hammera, hodowcę owiec z Australii, którego żołnierze nazywali Hard as Nails Hammer, młotek twardy jak skała. W nocy z 9 na 10 lipca batalion wyruszył na pozycje wyjściowe. Atak wydawał się trudnym zadaniem. Dookoła wzgórza rozciągały się stanowiska włoskiego 7. Pułku Berzalierów. Liczono się z tym, że stuosobowa kompania Zeibema nie podda się bez walki. Podpułkownik Hammer nie chciał jednak, aby akcja została poprzedzona ostrzałem artyleryjskim. Sądził, że w samochodach posterunku obserwacyjnego można będzie znaleźć ważne dokumenty, które mogłyby zostać zniszczone wybuchami pocisków. O 3.40 ruszyli do ataku. Susami przemierzali pustynię, aby jak najszybciej dotrzeć do włoskich okopów, gdy nagle przelatujący nisko samolot zrzucił flarę, której jasne światło zalało okolice. Żołnierze przywarli do ziemi w oczekiwaniu gwałtownej kanonady, ale z włoskich pozycji nie padł żaden strzał. Bersalierzy spali. Dopiero gdy pierwsi żołnierze australijscy wdarli się do okopów, rozbudzone straże rozpoczęły ogień. Walka trwała krótko, ale odgłosy strzałów zaalarmowały Niemców, którzy na prędce zorganizowali obronę, chroniąc się za opancerzonymi samochodami. Bitwa była niezwykle zacięta i krwawa. Żołnierze, którzy opróżnili magazynki pistoletów maszynowych lub nie zdążyli zarepetować karabinów, rzucali się do ataku z łopatkami lub bagnetami. Niemcy odpowiadali ogniem z karabinów maszynowych ustawionych na samochodach, ale nie mogli celnie razić Australijczyków atakujących z dołu i mało widocznych na tle piasku. Zamknięci w niewielkim kręgu, chronionym burtami samochodów pancernych, nie mieli szans na wycofanie się. Zaledwie kilku żołnierzy niemieckich ze stuosobowej kompanii oddało się do niewoli. Pozostali zginęli lub odnieśli poważne rany. Zebem, pchnięty bagnetem w brzuch i klatkę piersiową, żył jeszcze, ale po kilkunastu godzinach, przetransportowany do szpitala w Kairze, zmarł, nie ujawniwszy żadnego ze swoich sekretów. W samochodach jego posterunku nasłuchowego było jednak wystarczająco dużo dokumentów, aby uzmysłowić Brytyjczykom, jak dużo Rommel wiedział o ich wojskach. Pułkownik Walter Scott, badający zdobyte meldunki i notatki, zwrócił uwagę na pojawiający się w dokumentach kryptonim Kondor, z którym dotychczas się nie spotkał. Wszystko wskazywało na to, że posterunek Zebema był jedną ze stacji szpiegowskich, używających do szyfrowania książki Daphne de Maurier Rebecca. Tylko tak można było wytłumaczyć obecność anglojęzycznej powieści w samochodzie Zebema. Nic więcej pułkownik Scott nie mógł stwierdzić. Przejrzał zaledwie kilkadziesiąt dokumentów z tysięcy kartek zalegających duże drewniane skrzynie. Ale intuicja łowcy szpiegów podpowiadała mu, że Kondor to bardzo ważny trop. I nie mylił się. Kondor wzywa. Stój! Patrol brytyjski niespodziewanie wynurzył się z ciemnego zaułka. Epler obejrzał się nerwowo, ale długa, wąska uliczka nie stwarzała szans ucieczki przed czterema żołnierzami mierzącymi z karabinów. Pozostawało tylko wierzyć, że Brytyjczycy nie dopatrzą się niczego podejrzanego w sfałszowanych dokumentach. O, przestraszył nas pan, kapralu, usiłował rozładować napięcie towarzysz Eplera, Peter Moncaster. Nie sądziłem, że w takiej dziurze jak Asiut może być wojsko. Dokumenty. Kapral nie miał ochoty na rozmowę. Dokąd zmierzacie? Do Kairu. Podpisaliśmy kontrakt z koncernem BP, pośpiesznie wyjaśnił Epler, którego belgijski dowód na nazwisko Richard Dion kapral uważnie przeglądał. Pojutrze zaczynamy pracę, dodał Moncaster. Jego dokumenty wskazywały, że jest Francuzem. Kapral nie znalazł w nich nic podejrzanego. Oddał papiery, zasalutował i zaczął oddalać się z żołnierzami wąską uliczką. O co chodziło? Zapytał Epler, gdy przemierzyli już dobry kawał drogi. Nie sądzę, żeby się za tym coś kryło. Po prostu rutynowa kontrola. Uspokoił go Moncaster. Od trzech tygodni podróżowali przez pustynię. Wyruszyli z oazy Djialo 11 maja 1942 roku. Początkowo jechali w mundurach żołnierzy brytyjskich, terenowym samochodem, eskortowani przez podobnie umundurowanych żołnierzy Afrika Korps. Ich przewodnikiem był węgierski książę Ladislaus de Almasi, który od wielu lat poszukiwał na pustyni legendarnej oazy Zerazura. Znał doskonale drogi do Kairu i on to doprowadził ich do Asiut. Tam eskorta zawróciła. Moncaster i Epler założyli cywilne ubrania i skierowali się na dworzec, skąd pociągiem mieli dotrzeć do Kairu. Rozpoczynała się ich wielka misja. Johann Epler urodził się w roku 1914 w Aleksandrii. Jego rodzice byli Niemcami i dlatego on również czuł się Niemcem, chociaż po śmierci jego ojca matka wyszła ponownie za mąż za bogatego prawnika egipskiego i przeszła na mahometanizm, skłaniając do tego i syna. Tuż przed wybuchem wojny młody Epler poznał w Bejrucie prostytutkę Sujan, która namówiła go do współpracy z Abwerą. Służbę dla niemieckiego wywiadu uznał za obowiązek wobec ojczyzny rodziców. Wyjechał do Berlina, gdzie przeszedł staranne przeszkolenie w ośrodku Abwery. Tam nadano mu pseudonim Kondor. W kwietniu 1942 roku przypłynął do Trypolisu, mając w bagażach dwie amerykańskie radiostacje Hallicrafter, 50 tysięcy fałszywych funtów szterlingów w banknotach 5 i 1-funtowych oraz książkę Rebeka. W Trypolisie poznał Petera Moncastera, wysokiego blondyna, który od kilkunastu lat pracował w wieżach wiertniczych różnych kompanii naftowych w Libii. Epler nie pytał go, w jaki sposób nawiązał współpracę z Abwerą, ale szybko się zorientował, że Moncaster nie przeszedł szkolenia w Berlinie. Musiał go nauczyć posługiwania się szyfrem Rebeka. Praca nad utajnieniem tekstu rozpoczynała się od dodawania do przyznanego agentowi numeru osobistego, na przykład 46, numeru miesiąca i dnia miesiąca. I tak, wysyłając szyfrogram 4 czerwca, musieli do 46 dodać 4 dzień i 6 czerwiec, otrzymując w ten sposób sumę 56. Ta liczba wskazywała stronicę książki, która była kluczem do szyfru. Epler zaczynał szyfrować, wybierając pierwsze litery z pierwszej linii tekstu ze strony 56. Brzmiały one "He would like". Teraz literom tym musiał przyporządkować cyfry od 1 do 9. "He would like". I cyfry brzmiały tak. H to jest 1, E 2, W 3, O 4, U 5, L 6, D 7, L 8 i 9. I szyfrogram rozpoczynał się więc od słów O i L X Z, czyli 4, 6, H U P O U, 15, 4, 5, W L D B H, 4, 5, 3, 6, 7 i tak dalej. Co oznaczało? 4 dzień miesiąca, 6 czerwca, 15.45, godzina nadania szyfrogramu, 367, numer agenta i 128 słów w depeszy. Pozostałe litery oznaczały zera i były dobierane z liter nie występujących w pierwszych słowach pierwszej linii wybranej stronicy. Potem rozpoczynał się właściwy tekst depeszy, składający się ze 128 słów. Kondor szyfrował je, używając tabeli tworzonej z pierwszych liter 21 wierszy ze stronicy 56, z pominięciem akapitów. Każdą tak wybraną literę zastępował odpowiednią cyfrą z tabeli. Pierwszy szyfrogram nadał 4 czerwca, gdy bezpiecznie dotarli do Kairu i zamieszkali na przedmieściu. Epler zaczął natychmiast poszukiwać starych znajomych. Według zasad przyswojonych w czasie szkolenia w Niemczech rozglądał się za ludźmi zajmującymi ważne stanowiska w armii lub we władzach administracyjnych, wrogo nastawionymi do Brytyjczyków oraz takimi, którzy z racji zawodu stykali się z Brytyjczykami. Wszystkie te warunki spełniała tancerka Hekmet Fachmy, którą Epler poznał przed wojną w kabarecie Kit Kat i którą każdego wieczoru obdarowywał złotymi błyskotkami lub gotówką. Był przekonany, że Hekmet pamięta go doskonale. Nie pomylił się. Gdy po zakończonym tańcu zbierała pieniądze za występ, zbliżyła się do niego i szepnęła: "Miło cię znowu widzieć. Dzisiaj nie mogę się z tobą spotkać, ale przyjdź jutro tam, gdzie dawniej". Wsunął jej za stanik kilka pięciofuntowych banknotów, co było królewskim wynagrodzeniem. Uznał, że zapowiedź wznowienia kontaktów z piękną Fachmy jest dobrym początkiem misji w Kairze. Nie zamierzał jednak czekać do następnego dnia. Zastanawiało go, dlaczego nie miała czasu tego wieczoru. Po wyjściu z kabaretu wsiadł do taksówki i kazał się zawieźć do Zamalek, gdzie na Nilu sumowała mieszkalna łódź Hekmet. Nie czekał długo. Wkrótce na nabrzeżu zatrzymał się samochód z brytyjską rejestracją wojskową. Kierowca przez kilka minut niezbyt wprawnie manewrował, by ustawić wóz przy krawężniku. Wreszcie wysiadł i w świetle ulicznych latarni Epler dostrzegł wysokiego mężczyznę w płaszczu. Bez wątpienia był to oficer, co zdradzały wysokie, błyszczące buty i bryczesy. Mężczyzna Szybko wszedł na łódź, otworzył drzwi do kabiny kluczem, który wyjął z kieszeni płaszcza. I po kilkunastu minutach przyjechała Hekmet. Epler nie czekał dłużej. Wiedział, że jutrzejsze spotkanie z tancerką będzie bardzo ważne. Nie pomylił się. Hekmet zaczęła wspominać dawne lata, zapewniając Eplera, że pozostał jej płomienną miłością. Przerwał jej. A kim był oficer, który przyjechał do ciebie wczoraj wieczorem? Jesteś zazdrosny? Nie, po prostu ostrożny. Epler podniósł się z łóżka i podszedł do marynarki rzuconej na krzesło. Wydobył z niej rewolwer. Poza tym bardzo interesują mnie brytyjscy oficerowie. Odwiódł kurek i zbliżył lufę rewolweru do twarzy Hekmet. Wiesz, co zrobią ze mną Anglicy, gdy powiesz im, że jestem niemieckim agentem? Nie czekał na odpowiedź. Oni są dżentelmenami tylko w powieściach Agaty Christie. I to tylko dlatego, że staruszka zapomniała wspomnieć, jak ci emerytowani pułkownicy patroszyli Hindusów w czasie służby w kolonii. Przestań. Hekmet poderwała się z łóżka i odtrąciła rewolwer. Nie musisz mnie straszyć. Nienawidzę Anglików tak samo jak ty. A kim jest więc major, który tu był wczoraj? Nie znam jego prawdziwego nazwiska. Służy w sztabie generalnym. Wiem, że podczas ofensywy angielskiej w listopadzie był razem z generałem Auchinleckiem. Mogę ci powiedzieć więcej. Jego teczka zawiera czasami bardzo ciekawe dokumenty. A skąd wiesz? Epler opuścił rewolwer. Nagle zrozumiał, że to wymachiwanie bronią przed nosem nagiej dziewczyny było w stylu kapitana Boma, który uczył szpiegów cichego zabijania i godzinami rozprawiał o swoich doświadczeniach. Walkę z Anglikami zaczęłam znacznie wcześniej niż ty, powiedziała dumnie Hekmet i uznała, że nagość nie przystoi tym słowom, więc szybko okryła się prześcieradłem. To, co wyczytałam z dokumentów mojego majora, przekazywałam ludziom z organizacji wolnych oficerów. Teczka nie była zamknięta? Była na małą kłódkę, ale dorobiłam kluczyk. Zależy mi na kontakcie z ludźmi, którym przekazywałaś informacje, powiedział Epler, spostrzegając, że ciągle jeszcze trzyma odbezpieczony rewolwer. Odłożył go na podłogę, uznając, że dalsza rozmowa nie ma sensu. W czasie tego spotkania wydobył z Hekmet więcej niż się spodziewał. Nad ranem wskazała mu łódź zacumowaną kilkadziesiąt metrów dalej, którą mógł wynająć i urządzić tam sobie wygodną siedzibę. Zaproponowała również, że zaprowadzi go do protestanckiego księdza Austriaka, u którego będzie mógł ukryć radiostację i najważniejsze papiery. Trzy dni po tym spotkaniu Hekmet powiadomiła go, że ma się udać do dentysty, u którego spotka postawnego, szpakowatego Egipcjanina. W niewielkiej, brudnej poczekalni, gdzie jedynymi sprzętami było kilka stołków i leniwie kręcący się u sufitu wentylator, siedział samotnie mężczyzna, czytający jakąś angielską gazetę. Epler usiadł obok niego. Nazywam się Richard Tichon, powiedział cicho. Jak się domyślam, Hekmet powiedziała panu, że będę tutaj. Patrzył badawczo na starszego mężczyznę. Według informacji, które przekazała Hekmet, był to szef sztabu armii egipskiej, który ze względu na otwartą wrogość wobec Anglików został zwolniony ze stanowiska. Tak. Jestem generał Aziz el-Masri. Mężczyzna odłożył gazetę i wyciągnął rękę. Tutaj nie musimy się obawiać podsłuchu. Hekmet powiedziała mi wszystko o panu, a ja postaram się sprawdzić jej informacje. Wszystko się zgadza. Co pan oferuje? Zapewne słyszał pan o sukcesach wojsk generała Rommela. W niedługim czasie nasze dywizje wjadą do Aleksandrii i Kairu. Pomoc Egipcjan, którzy gotowi są zrzucić angielską niewolę, zostałaby w pełni doceniona przez generała Rommla, a zapewne również przez Führera. Mogę ustanowić kontakty między panem i generałem Rommlem. Nie jestem upoważniony do zaciągania zobowiązań. O, to niepotrzebne. Nie oczekuję zobowiązań, gdyż historia dowodzi, że wy, Niemcy, nie zwykliście ich dotrzymywać. To nam jest potrzebna wasza pomoc. Dlatego zostawmy tę sprawę i zastanówmy się nad wspólnym działaniem przeciw wspólnemu wrogowi. Uderzenie wojsk Rommla na Egipt powinno być wsparte ogólnonarodowym powstaniem Egipcjan. Epler wyrecytował jedną z instrukcji, którą przekazano mu w sztabie Rommla przed rozpoczęciem misji. Naszym zadaniem byłaby jak najdalej idąca pomoc dla tych działań. O, nie potrzebujemy broni ani zachęty. Natomiast skoordynowanie działań mogłoby pomóc naszej sprawie, rzekł generał. Te problemy będziemy omawiać wkrótce. Spotka pan bardzo ważnego człowieka, a teraz odstąpię panu kolejkę do doktora i niech pan się nie obawia. To bardzo dobry dentysta, dodał generał, widząc, że Epler szykuje się do wyjścia. Po kilku dniach Epler trafił do szejka Hassana el-Banna, przywódcy Bractwa Muzułmańskiego, fanatycznie oddanego religii i cieszącego się ogromnym autorytetem wśród współwyznawców. Każdego ranka obchodził okoliczne domy, wzywając ludzi do modlitwy, pisał patriotyczne poematy i prześladował kobiety niezakrywające twarzy. Tworzył plany świętej wojny. Poparcie ze strony szejka oznaczało bardzo wiele. Poparcie setek tysięcy fundamentalistów muzułmańskich, gotowych na skinienie przywódcy, skoczyć do gardła Brytyjczykom. Każdego dnia o północy Epler siadał do radiostacji. Dwie stacje nasłuchowe, ze Böhma i w Atenach, odbierały jego szyfrogramy, w których informował centralę o swoich sukcesach, spotkaniu z szejkiem Hassanem el-Banna i omówieniu planów powstania po wkroczeniu wojsk niemieckich do Egiptu, o kontaktach z przedstawicielem Wojskowej Organizacji Wolnych Oficerów Anwarem Sadatem. Te rozmowy Epler relacjonował szczegółowo, gdyż Sadat, pochłonięty wizją niemieckiego zwycięstwa, poszukiwał w Kairze odpowiedniej kwatery dla generała Rommla i znalazł ją na ulicy Piramid w pobliżu hotelu Manor House. Moncaster rzadko towarzyszył Eplerowi. Pozostawał w odwodzie na wypadek aresztowania tamtego lub zdrady. Tylko wieczorami wyruszał z Eplerem, aby złożyć wizytę Hekmet, gdy była ona zajęta majorem. Drzwi do kabiny sypialnej były dokładnie zamknięte, a major zostawiał teczkę i ubranie w niewielkiej kajucie, której bulej był zawsze otwarty. Moncaster i Epler nie musieli nawet wchodzić do środka. Wystarczało wsunąć w bulej rękę i wyciągnąć teczkę zamkniętą na kłódkę. Otwierali ją kluczem dostarczonym przez Hekmet i starannie fotografowali wszystkie dokumenty. Znajdowali w nich wiele cennych informacji o rozmieszczeniu wojsk brytyjskich, transportach z amunicją i nowymi czołgami, zamiarach dowództwa itd. Epler znał wartość tych dokumentów. Czuł smak sukcesu. W krótkich seansach łączności radiowej nie otrzymał podziękowań ani obietnic zaszczytów po wkroczeniu Rommla do Kairu, ale w marzeniach widział moment, gdy staje przed Rommlem, a ten dekoruje go najwyższymi odznaczeniami.